Dzień dobry, Maciej Ignatowski. Dzisiaj sprawdzimy, czy trzeba stać w długiej kolejce, aby zarejestrować samochód i jakie potrzebne są dokumenty. Jak zmienia się WORT w Rzeszowie, jakie błędy najczęściej popełniają osoby zdające praktyczny egzamin na prawo jazdy. Będzie też kilka informacji ze świata motoryzacji. Zapraszam. Być może już niedługo nie będziemy musieli odwiedzać urzędu, w którym trzeba zarejestrować zakupiony pojazd. Ma do tego służyć aplikacja mObywatel. Takie są plany, ale na razie jeszcze te przepisy nie zostały wprowadzone. Zatem jak wygląda rejestracja zakupionego samochodu lub motocykla? Zapytałem o to panią Elizę Tryczyńską-Wróbel, zastępcę dyrektora Wydziału Komunikacji Miasta Rzeszowa. Wybrałem się do Wydziału Komunikacji, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście, tak jak niektórzy twierdzą, są tutaj kolejki, że się długo czeka, żeby zarejestrować samochód, ale widzę, że nie ma kolejek.
Kolejki niekiedy bywają w Wydziale i w punktach obsługi mieszkańców. To jest uzależnione od ilości, wiadomo, składanych wniosków do rejestracji. Mamy 4 punkty obsługi mieszkańców, w sumie 6 pracowników tam obsługuje. Jest system numerkowy, można sobie pobrać bilecik i jest wypisana godzina i czas oczekiwania. A tutaj w Wydziale rejestrujemy na bieżąco, czyli jak ktoś przyjdzie, że tak powiem, z ulicy prosto, może sobie stanąć w kolejce, czy jak kolejki nie ma, tak jak w tym momencie, zarejestrować pojazd. Nie wiem, czy to jest lepsze niż w wydziałach, które mają systemy numerkowe. Z tego, co wiem, to tutaj Starostwo Rzeszowskie ma taki system i czas oczekiwania na rejestrację około 2 tygodni, jak się pytałam, wynosi. U nas nasi mieszkańcy mogą rejestrować bezpośrednio. Wiadomo, że niekiedy trzeba w tej kolejce odstać swoje.
Wiem, no doświadczyłem też tego, jak ostatnio wybrałem się do starostwa i okazało się, że jest awaria systemu CEPiK. A co w takim wypadku, jak taka awaria następuje, jak wy sobie radzicie?
Jeżeli wystąpi awaria systemu, informujemy osoby oczekujące w kolejce, że taka awaria wystąpiła i proponujemy, żeby zgłosiły się za jakieś 2-3 godziny, w zależności od tego, jakie informacje uzyskamy. Albo prosimy, żeby złożyły wniosek w sekretariacie wydziału, jeżeli ktoś potrzebuje pilnie zarejestrować w danym dniu. Bo najczęściej to taka awaria rzadko bywa, że jest cały dzień. Ona niekiedy trwają 3 godziny, to jest maks.
Załóżmy, że kupuję samochód nowy w salonie. Kiedyś było tak, że salony oferowały taką rejestrację, że nie trzeba było iść do urzędu, załatwiać tych wszystkich formalności. Teraz chyba już niechętnie do tego podchodzą.
Z tego, co tutaj obserwujemy, to pojazdy nowe są rejestrowane przez właściciela. Właściciel przychodzi z dokumentami pojazdu i rejestruje sobie pojazd. Nowe pojazdy to firmy leasingowe rejestrują przeważnie na siebie. Wiadomo, że jak jest pojazd już używany, salon sobie zarejestruje, zwłaszcza pod koniec roku tych pojazdów trochę rejestrują salony, żeby mieć zarejestrowane. Zwłaszcza jak się zmieniają przepisy, a tak na bieżąco rejestrujemy właścicielom pojazdów.
Jakie trzeba mieć dokumenty, żeby zarejestrować pojazd?
To zależy, jaki pojazd. Jeżeli jest to pojazd nowy, tam będzie faktura, będzie świadectwo zgodności, oświadczenie producenta, a pojazd używany, dowód rejestracyjny ze starostwa tutaj innego na Rzeszów, umowa kupna-sprzedaży, tablice rejestracyjne do wglądu, gdyż takie tablice, jeżeli spełniają wymagania ustawowe i rozporządzenia, mogą zostać po prostu te, które są dotychczas.
Ale gdybyśmy chcieli wymienić na inne, to oczywiście, to tak, musimy wziąć te tablice ze sobą i na miejscu można takie tablice wymienić na nowe.
Tak, oczywiście na miejscu możemy wymienić tablice rejestracyjne i tutaj nie ma problemu z rejestracją tak samo tych pojazdów. No największe problemy sprawiają pojazdy sprowadzone z zagranicy, zwłaszcza ze Stanów. Pojazdy, które nie mają niekiedy dowodów rejestracyjnych sprowadzane z państw trzecich, to tutaj ta rejestracja jest bardziej skomplikowana. A tak to nie ma problemu z taką rejestracją.
No właśnie, bo czasem zauważamy na ulicach te pojazdy przeważnie sprowadzane ze Stanów Zjednoczonych czy z Ameryki Północnej w ogóle z takimi małymi numerami rejestracyjnymi. To jest specjalnie do tych pojazdów.
Tak, to są tablice te zmniejszone, przystosowane miejsce musi być fabrycznie do takich tablic rejestracyjnych. i właściciel składa oświadczenie, że takie tablice przy rejestracji, że potrzebuje tych zmniejszonych tablic rejestracyjnych. Tutaj się zdarzały sytuacje wcześniej, jeszcze jak takie tablice wchodziły, że właściciele tak jakby na wyrost składali oświadczenia, że to te zmniejszone tablice mają być. Potem takie pojazdy niestety zostały zatrzymywane przez policję, dowody rejestracyjne i trzeba je było przerejestrowywać na normalne tablice, takie jak w innych naszych polskich pojazdach. Czyli tam musi być miejsce fabrycznie przystosowane do zmniejszonych tablic.
Obserwujemy czasem, że ktoś sobie wybrał tablicę rejestracyjną, jest tam coś napisane, to są tak zwane indywidualne.
Tak, tablice indywidualne, które od lat kwota za te tablice wynosi 1000 zł i tych tablic coraz więcej jest zamawianych i no taki wyróżnik sobie można zamówić. My mamy tutaj taki program na całe Podkarpacie, gdzie można sobie sprawdzić, czy dany wyróżnik jest zarezerwowany, czy można sobie ten wyróżnik zarezerwować po prostu w swoim. Wiadomo, że tutaj dla naszych mieszkańców miasta wydajemy my takie tablice, a prezydent miasta Rzeszowa przyznaje wyróżnik indywidualny dla wszystkich pozostałych pojazdów na Podkarpaciu.
Ile musimy zapłacić w takim razie za rejestrację pojazdu i no, wymianę na przykład tablicy rejestracyjnej, takiej zwykłej?
To też zależy, jaka rejestracja. 180-50 kosztuje rejestracja taka podstawowa nowego pojazdu.
I nie trzeba się zapisywać w żadną kolejkę, tylko po prostu przyjść tutaj lub do punktu obsługi mieszkańców i tam to też można załatwić.
Tak, oczywiście w punkcie obsługi, no to tak jak mówiłam wcześniej, jest ten system numerkowy, trzeba sobie pobrać bilecik do rejestracji, a tutaj u nas, no to tak jak pan widział teraz, albo są kolejki, kilka osób obsługuje, to też mamy teraz taki sezon, jak to się mówi, chorobowy, więc to w zależności też od tego, ale staramy się, żeby na bieżąco obsługiwać klientów.
Na zewnątrz przed urzędem zauważyłem takie nowe urządzenie. Do czego ono służy?
Jest to nasza nowość, udogodnienie dla klientów Urzędu Wydziału Komunikacji, Urzędomat, w którym można odebrać dowód rejestracyjny pojazdu, na razie dowód rejestracyjny, bo mamy różne plany na przyszłość, żeby można też i odebrać rejestrację kiedyś. Trzeba zaznaczyć na wniosku o rejestrację pojazdu, że chcemy odebrać dowód w Urzędomacie, dostaniemy później SMS-a, który przychodzi na nasz numer komórkowy, na komórkę i można sobie dwa dni w ciągu 48 godzin w dowolnym czasie odebrać dowód rejestracyjny. Będzie kod przychodził na tą SMS-em i trzeba wpisać numer telefonu i kod później.
Czyli nie muszę przychodzić w godzinach pracy urzędu, tylko o dowolnej porze, na przykład wieczorem czy w weekend.
Tak, 24 godziny na dobę, jak pan prezydent powiedział, jak było otwarcie urzędomatu.
Dla wielu osób praktyczny egzamin na prawo jazdy to duży stres. Niektórzy po niepowodzeniach podchodzą do niego kilka razy. Jak zmienia się rzeszowski WORD i których błędów unikać podczas egzaminu? Na te pytania szukałem ostatnio odpowiedzi. Naszym gościem w programie jest pan Janusz Stachowicz, dyrektor rzeszowskiego WORD-u, czyli Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Widzę tutaj zmiany u was, jakaś inwestycja, rozbudowa na placu tutaj manewrowym. Co tutaj się dzieje?
W tej chwili jesteśmy w trakcie przebudowy ośrodka. Będziemy powiększali tak, żeby ludziom, którzy przyjeżdżali do nas, mieli jak najwięcej miejsc parkingowych. No bo co by tu nie powiedzieć, panie redaktorze, no dzisiaj każdy przyjeżdża przede wszystkim samochodem, jest ciasno, więc chcemy ten komfort osób, które do nas przyjeżdżają, poprawić, ale też będziemy przebudowywać plac, ponieważ od nowego roku już nie będzie zdawania na kategorię C plus E tandemem, tylko ciągnikiem siodłowym z naczepą, więc to nas też, można powiedzieć, ustawodawca trochę tak przymusił do przebudowy tego placu, byśmy się tym ciągnikiem siodłowym tutaj zmieścili.
Czyli wszystko będzie się odbywało tutaj na miejscu?
Tak, oczywiście tutaj na miejscu.
Jeżeli chodzi o zdawalność w Rzeszowie, właściwie w naszym województwie raczej, to na którym miejscu jesteśmy, tak porównując do innych regionów w Polsce?
Jeżeli chodzi tutaj może tak, ja powiem, że za rzeszowski WORD, no to my jesteśmy tak w czołówce Polski. Jeżeli chodzi o pierwsze podejście na kategorię B, tą popularną najbardziej, to jest, jeżeli patrzymy na statystyki od tego roku, to jest ponad 50% za pierwszym podejściem. Więc co druga osoba, można powiedzieć, panie redaktorze, zdaje. Ale to wynika z czego? No wynika z tego, że szkoły, które przygotowują tego kursanta, tą osobę zdającą, zrobią to solidnie, porządnie. Do tego miasto jest dobrze oznakowane, dobrze się tutaj jeździ, no i ta zdawalność jest na tym poziomie.
No to kiedyś byliśmy też z mikrofonem i obserwowałem tych wszystkich instruktorów jazdy, którzy również konkurowali między sobą, bo raz na jakiś czas organizowany jest taki konkurs dla najlepszego instruktora jazdy właśnie przez Rzeszowski WORD.
Tak jest, no to jest w ramach jakby powiedzieć środowiska integracji, tak? My jakby powiedzieć współpracujemy z tymi instruktorami, tak? Spotykamy się, rozmawiamy, jeżeli są jakieś problemy, od razu je rozwiązujemy, co przekłada się, mówię, że szkoły jazdy przykładają się do tego szkolenia tych młodych kierowców, bo jak to mówią, czego się Jaś nauczy za młodu, tego Jan będzie później umiał, no i więc wiadomo, że egzamin jest taką wisienką na torcie, a główne przygotowanie jest w szkole nauki jazdy.
Znalazłem sporo pytań różnych od osób, które będą zdawały egzamin na prawo jazdy, przygotowują się do tego, odbywają właśnie kurs. No i na przykład jedno z takich pytań, a co, gdy 3 razy nie zdam takiego egzaminu? To co wtedy?
To wtedy, panie redaktorze, czego nikomu nie życzę, no można zdawać 4. raz, nic się nie dzieje. Tak, kiedyś były takie, że po 3 razach dokupywały się godziny. Było to obowiązkowe. Dzisiaj osoba może zdawać 4. raz. No, w większości osoby nie zdają nie z braku umiejętności, tylko z tego stresu na słowo egzamin, tak? Które niektórych paraliżuje. Czasem ktoś po prostu jakoś wyłączy mu się, mówiąc tak kolokwialnie, myślenie. No i potem się kończy niestety no, tym wynikiem negatywnym. Mówię o egzaminie praktycznym.
A wynik negatywny bierze się stąd, że no mamy różne sytuacje na drodze przecież, bo podczas egzaminu uczestniczymy w normalnym ruchu drogowym.
Tak jest. No wiemy, że najczęściej wynik negatywny pojawia się kiedy? No po przejechaniu przysłowiowego stopa, na strzałce warunkowej, jeżeli się kierowca nie zatrzyma, wyprzedzanie na przejściu dla pieszych. To są te przyczyny przerwania egzaminów, które tak występują najczęściej.
Zauważyłem taką prawidłowość, że samochody, na których zdaje się egzamin na prawo jazdy, są takie same jak w szkołach nauki jazdy. To się zmienia. Samochód się wysłuży, ma jakiś tam przebieg, ileś kilometrów, kilka lat służy, a potem trzeba je wymienić. Czy jakieś zmiany tutaj następują?
Tak, my wymienialiśmy samochody już, więc teraz te samochody mają i kamery cofania, i czujniki cofania, więc te osoby zdające mają wszystkie dostępne, jakie są dostępne systemy na rynku, to tych, można powiedzieć, w tych warunkach zdają, więc na pewno to też ułatwia. Kiedyś tych systemów nie było, dzisiaj są, pomagają użytkownikom i dobrze, no bo ma to też zwiększyć bezpieczeństwo.
Wróćmy jeszcze do tych zdających. No gdyby jednak komuś nie udało się zdać za pierwszym razem, za drugim, czy tak jak mówiłem, za trzecim, no to co, warto chyba jeszcze się trochę podszkolić.
Tak, no zawsze warto, jeżeli komuś, że tak powiem, nie idzie, tak, to zawsze warto udać się do ośrodka jednego czy drugiego i to, co nie wychodzi, tak, bo czasem ktoś bardzo dobrze jeździ, tak jak mówi, ale przychodzi ten egzamin i słowo egzamin powoduje to, że ta osoba no niestety jakoś się tak spina i nie robi tego, co robi normalnie z tym instruktorem. Warto też pojeździć jako kursant z różnymi instruktorami, tak żeby później ten egzaminator, który wsiądzie, nie był nową taką osobą, która sparaliżuje tę osobę zdającą.
A czy w ramach tej dodatkowej jazdy, jeśli sobie tam wykupimy, można przyjechać tutaj na wasz plac i poćwiczyć?
Tak, i ośrodki szkolenia kierowców mogą u nas jeździć sobie na placu po zakończonych egzaminach, jak i również udostępniam nasze samochody, tak żeby ten stres na placu egzaminacyjnym, żeby ktoś nie przyszedł, że tutaj pierwszy raz jedzie, żeby się po prostu najzwyczajniej w świecie oswoić z tym pojazdem, z tym placem manewrowym, z ośrodkiem.
Sporo pojawia się jednośladów, szczególnie w sezonie. Ten sezon w tej chwili już prawie się kończy, ale zdających chyba nie brakuje na kategorie związane z jednośladami.
Jeżeli chodzi o kategorie, panie redaktorze, to mamy tych osób zdających bardzo dużo. Widać, można powiedzieć, taką tendencję z roku na rok, że coraz więcej jest tych osób na kategorie motocyklowe, szczególnie kategorie A. Ten sezon jest do poprzedniego, o ile dobrze pamiętam, ponad 300 egzaminów więcej. To też w tym roku no, pogoda jest jaka jest, więc jeżeli są warunki atmosferyczne takie, że deszcz pada, no to my z racji bezpieczeństwa tej osoby zdającej odwołujemy ten egzamin. Ale widzimy, że tych egzaminów jest coraz więcej, jest taka moda. No, kategoria motocyklowa ma to do siebie, że jednak wymaga dużej umiejętności tej jazdy na motocykle, bo to jest jednak tylko 2 koła i tutaj trzeba mieć duże umiejętności, żeby dobrze później poruszać się po tych drogach już podczas jazdy.
Czego się najbardziej obawiasz przed egzaminem na prawo jazdy?
Najbardziej stresujący jest łuk i taki najbardziej niby ten plac.
Ale czy jazda po łuku tutaj na placu w Wordzie, tak?
Tak, tak, tak.
A jazda po mieście cię nie stresuje?
Nie, nie, nie. Po mieście bardziej na luzie niż na łuku tutaj.
Będziesz zdawać egzamin na prawo jazdy kategorii?
B.
Do czego się najbardziej obawiasz?
Łuku. Boję się troszkę.
A to wiesz, tutaj wszyscy mówią, że nie można się stresować, jak się zdaje taki egzamin, ale to chyba jest silniejsze, co?
Tak, tak, dosłownie. Nie mogę tego się często cała. Ja drugi raz zdaję i wyszło mi wszystko za pierwszym razem, tylko później nie zdałam.
To na czym nie zdałaś?
Na skrzyżowaniu z pierwszeństwem i wymusiłam.
A jazda samochodem, nie wiem, ułatwi ci codzienną pracę, czy gdzie będziesz dojeżdżać później?
Myślę, że do szkoły, no i do pracy prawdopodobnie.
To powodzenia życzę.
Dziękuję bardzo.
Chciałem zapytać, jak tam zdający, czy dają radę?
No oczywiście, kto jest przygotowany, to daje radę, jeśli jedzie zgodnie z przepisami. Tu jeżeli pan pyta o tego ostatnią osobę egzaminowaną, to wygląda w ten sposób, że zawracała na skrzyżowaniu przy zielonym palącym się świetle, nie ustąpiła pierwszeństwa pojazdom jadącym z przeciwnego kierunku na wprost i tam jest prędkość podniesiona do 70. Osoba zamiast sobie zwolnić, przygotować się, bacznie sobie obserwować, zachować szczególną ostrożność, bo przepisy tego wymagają, to jak na odcinku specjalnym dwójka, redukcja i gaz. I dobrze, że hamowałem, interweniowałem, bo jeżeli bym nie zdążył zainterweniować, to byśmy teraz nie rozmawiali, bo uczestniczylibyśmy w zdarzeniu drogowym. Takie sytuacje się zdarzają rzadko, ale się zdarzają. Pytam, jaki powód z jego perspektywy? A wie pan, nie widziałem.
Ale to w życiu codziennym też by nie zobaczył i byłby wypadek.
No niestety, tak jest. No taka jest sytuacja. W związku z tym na egzaminie wygląda to w ten sposób, że trzeba interweniować i omówi się ten egzamin w przyszłości, żeby osoba przeanalizowała, przemyślała i przede wszystkim priorytet, jeżeli porusza się na drogach publicznych, to żeby stosować przepisy ruchu drogowego, a nie żeby nie zadawać sobie trudu, tylko jechać, 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 jechać.
A i najczęściej obawiają się tutaj jazdy na tym placu, manewrów. Pytałem paru osób i wcale się nie martwią o to, jak będą jeździć po mieście.
No właśnie, tu jest problem. Młodzi ludzie się nie martwią, może nie mają takiego jakby jeszcze doświadczenia, takiej wizerunku, wizualizacji, jakie są przyczyny, skutki tragicznych wypadków w ruchu drogowym. A przecież komunikaty w radio, jak Państwo nawet nie podajecie sytuacji na drogach, to często mówicie o zdarzeniach drogowych, o wypadkach drogowych, gdzie niejednokrotnie giną ludzie, ponoszą śmierć z uwagi na błędy popełniane przez osoby, które kierują tymi pojazdami.
Roztargnienie?
Wie pan co, no co tutaj można powiedzieć, roztargnienie? No może, jeżeli mówimy o egzaminie, nie o sytuacji w ruchu drogowym, takich normalnych, zwykłych uczestników, którzy nie zdają egzaminu, tylko sobie kierują pojazdem, no to na egzaminie bardzo często osoby są spięte, zestresowane. One widzą krótkowzrocznie, nie starają się patrzeć perspektywicznie więcej, dalej, szerzej na tej drodze, tylko krótkowzrocznie. I wydaje mi się, właśnie to jest słowo, wydaje mi się, że jest droga wolna, pusta, że daleko, że można jechać, a jednak nie.
Teraz kilka informacji ze świata motoryzacji. Filtr cząstek stałych DPF to dziś standard większości diesli. Jego zadaniem jest ograniczenie emisji sadzy do atmosfery. Niektórzy właściciele decydują się na usunięcie tego elementu, by uniknąć problemów z zapychaniem się lub kosztów regeneracji. W wielu przypadkach zabieg ten był ignorowany podczas przeglądów technicznych. Jednak perspektywa wyposażenia stacji kontroli pojazdów SKP w nowe narzędzia do pomiaru cząstek stałych zwiastuje zmianę. Oficjalnie usunięcie DPF jest niezgodne z prawem. Filtr cząstek stałych stanowi część układu wydechowego i spełnia wymogi homologacyjne pojazdu. Jeżeli zostanie usunięty lub zniszczony, auto traci zgodność z normami emisji spalin i może zostać uznane za niesprawne w badaniu technicznym. Podczas przeglądu diagnosta kontroluje stan układu wydechowego, dokonuje pomiarów emisji spalin i może zauważyć brak filtra lub niespełnione normy. W praktyce jednak wiele aut z usuniętym DPF przechodzi przegląd, zwłaszcza wtedy, gdy właściciel wyłączył lub zablokował zapis usterki w sterowniku silnika, a urządzenia w SKP nie były w stanie wykryć braku filtra. Zmienia się to jednak za sprawą projektu wyposażenia stacji kontroli pojazdów w liczniki cząstek stałych. Jeżeli podczas badania wyjdzie brak filtra lub emisja spalin przekracza dopuszczalne normy, przegląd zostaje uznany za negatywny i auto będzie wymagało naprawy, przywrócenia DPF-u i ponownej kontroli. Wodór ma szansę stać się kluczowym filarem transformacji energetycznej. Strategia Orlen jasno określa wdrażanie wodoru jako pomostu dekarbonizacji, szczególnie transportu, powiedział Jakub Lubiński, dyrektor działu technologii wodorowych Orlen podczas kongresu Nowej Mobilności Katowice 2025. W ubiegłym roku globalne zapotrzebowanie na wodór osiągnęło niemal 100 milionów ton, przy czym jedynie około 1% podaży stanowił wodór niskoemisyjny. Potrzeba dynamicznego zwiększenia mocy wytwórczych z prognozowanych 33 gigawatów do końca 2025 roku do ponad 300 gigawatów do 2030 roku jest wyzwaniem zarówno technologicznym, jak i finansowym. Orlen jest jednym z trzech największych w Europie producentów wodoru i piątym na świecie, więc ani technologicznie, ani w żaden inny konwencjonalny sposób nie odbiega od standardów światowych, stwierdził Jakub Lubiński, dyrektor działu technologii wodorowych Orlen podczas dyskusji Napędzając wodorową rewolucję na katowickim kongresie Nowej Mobilności. Menedżer Orlen przypomniał również, że koncern w swojej strategii określił wdrażanie wodoru jako pomostu dekarbonizacji, szczególnie transportu. Wdrażamy wodór jako paliwo bezpośrednie czy paliwo alternatywne, które na chwilę obecną zasila ogniwa w pojazdach napędzanych wodorem. Być może za chwilę będzie zasilało silniki, ponieważ prace również w tym zakresie trwają. Chcieliśmy wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie sprzedaży i dystrybucji paliw, bo wodór to nic innego jak paliwo, tylko nisko czy zeroemisyjne, mówił dyrektor Lubiński.
Wodór jako paliwo alternatywne jest odbierany bardzo dobrze w tych segmentach, w których znajdzie on jakby najszersze zastosowanie. Mówię tutaj przede wszystkim o komunikacji miejskiej. Klienci jakby żyją wodorem, są zainteresowani, rozwijają się w kierunku zamiany flot emisyjnych na flotę przede wszystkim wodorową. W segmencie właśnie autobusów ciężarowych oraz tak jak rozmawiamy tutaj z producentami pojazdów takich prywatnych wodorowych, samochodów osobowych, tendencje są wzrostowe. Widać tam, gdzie się pojawiamy z obiektem, który umożliwia dystrybucję wodoru, tam natychmiast pojawiają się klienci na tego typu pojazdy. Sektor wodorowy żyje i rozwija się w stopniu takim, jaki był zaplanowany. Z nowych rzeczy to otworzyliśmy właśnie we Włocławku stację wodorową, która umożliwia tankowanie pojazdów ciężarowych, autobusów oraz pojazdów osobowych. Kolejne nowości w tym roku to Płock. Właśnie z Płockiem w tej chwili podpisujemy umowę na dostawę wodoru na kolejne lata w zakresie zasilania 19 autobusów i to nie jest jeszcze koniec. Otwieramy stację w tym roku w Płocku oraz kolejną następną stację wodorową w Gdyni. Czeka też nas za chwilę Piła, gdzie już pojawią się autobusy wodorowe oraz zgodnie z planem kolejne miasta, których tutaj nie sposób wszystkich wymienić.
Ważnym elementem są moce wytwórcze dedykowane dla sektora automotive. Ten wodór musi zostać odpowiednio doczyszczony, przejść szczegółowe kontrole jakości poparte certyfikatami. Do 2035 roku planujemy sprzedaż i dystrybucję 12 tysięcy ton wodoru automotive, podkreślił Jakub Lubiński. Kongres Nowej Mobilności 2025 odbywał się w ostatnim tygodniu września w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. To szósta edycja wydarzenia, podczas której na 10 scenach wystąpiło ponad 400 prelegentów w ramach 250 punktów programu. Strefa Expo obejmowała 12 tysięcy metrów kwadratowych. Program kongresu podzielono na 6 ścieżek tematycznych dotyczących m.in. transportu, energetyki, urbanistyki i polityki klimatycznej. Dzisiaj to wszystko w naszym radiowym motomagazynie. Za uwagę dziękuję realizator audycji Maciej Rosu i autor Maciej Gnatowski. Zapraszamy za tydzień po godzinie 17, a pozostałych programów motoryzacyjnych mogą Państwo słuchać na naszej stronie internetowej radio.rzeszow.pl.